Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Dzień dobry. W cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Dziś odcinek zupełnie wyjątkowy. Z pewnością mogę powiedzieć, że czegoś takiego w naszym podcaście jeszcze nie było. Za oknem pada pochmurno, zawitało do nas przedwiośnie 2024 roku. Za chwilę jednak przeniesiemy się w czasie, do późnej jesieni roku 2023. Dlaczego? W ten sposób spróbuję pokazać Państwu, jak ciekawa może być praca muzykologów, jakich odkryć mogą dokonywać, a także jakie niespodziewane zwroty akcji mogą w naszej pracy następować. Nie wyprzedzajmy jednak zdarzeń. Oto otwiera się brama czasu. Przenosimy się do jesieni 2023 roku. Zaczyna się kolejna rozmowa naszego cyklu. Dzień dobry Państwu. W cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Dziś porozmawiamy o utworze szczególnym. Polonez Amol. Pożegnanie ojczyzny. Jedna z kompozycji, które tworzą kanon polskiej kultury muzycznej. No nie ma w tych słowach absolutnie żadnej przesady, bo przecież wielu z nas, no nie wiem ile procent, ale na pewno dosyć duży, tańczyło do tego utworu nasze pierwsze polonezy, ten wielki bal studniówkowy, który kształtuje nasze doświadczenia, jest tak miłym wspomnieniem. No właśnie, bardzo często rozpoczynał się właśnie od poloneza Pożegnanie ojczyzny. Okazuje się, że to nie tylko piękna melodia, nie tylko ważny utwór, ale także przyczynek do pokazania złożonej kultury muzycznej przełomu XVIII i XIX wieku, a także do pokazania, jak fascynująca, detektywistyczna może być praca muzykologa. Mam przyjemność gościć w studiu profesor Agnieszkę Leszczyńską. Droga Agnieszko, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło. Rzeczywiście polonez Pożegnanie ojczyzny jest takim hasłem, które chyba każdemu Polakowi i nie tylko Polakowi właściwie od razu przywodzi na myśl znaną melodię. No i oczywiście wszyscy wiemy, że autorem tego poloneza jest Michał Kleofas Ogiński. Ten utwór jest powszechnie znany nie tylko w Polsce, grywany przy różnych okazjach, akademie patriotyczne, nie tylko właśnie studniówki, bo dzisiaj to już nie studniówki, dzisiaj chyba inny polonez jest na studniówkach grywany, ale myślę, że nawet młodemu pokoleniu, wielu osobom z młodego pokolenia polonez Pożegnanie ojczyzny, a przynajmniej jego tytuł jest świetnie znany i wszyscy wiedzą, to jest Ogiński.
Tak, tutaj oczywiście odkąd powstał polonez do filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara, to on zaczął rywalizować z polonezem Ogińskiego i dzisiaj faktycznie być może nawet wypiera tę dawną kompozycję, ale no tak, to wciąż jest utwór, który pozostaje ważnym utworem w polskiej kulturze muzycznej i jak dobrze powiedziałaś, nie tylko polskiej, bo powiedzmy także w Białorusi też jest to utwór niezwykle ważny.
To jest niezwykle istotny, dlatego że Białorusini właściwie uważają Ogińskiego za swojego, można powiedzieć, współbrata, za swojego człowieka i tak bardzo uwielbiają ten polonez, że w latach 90. po odzyskaniu przez Białoruś niepodległości były pomysły, żeby melodia tego poloneza posłużyła jako melodia nowego hymnu Białorusi i nawet powstały co najmniej trzy teksty do tej melodii. No w końcu nic z tego pomysłu nie wyszło, ale oprócz Białorusi oczywiście jest on świetnie znany innym naszym wschodnim sąsiadom. Niezwykle popularny jest na przykład w Rosji. Był taki kiedyś radziecki film Polonez, Pożegnanie ojczyzny, też bardzo, bardzo wzruszający z lat bodajże 70. ale również na Ukrainie jest ten polonez świetnie znany. Więc generalnie rzecz biorąc jest on częścią nie tylko polskiej kultury, ale w ogóle częścią kultury naszej części Europy.
Tak, to jest ta wspaniała tradycja Rzeczpospolitej wielu narodów i w ogóle to nas dzisiaj nie dziwi, że i my się przyznajemy do ogińskiego i Białorusini, i Ukraińcy w jakimś sensie też, i Rosjanie również go cenią. Powiedziałem ogiński bez imion, bo tak to jakoś też funkcjonuje. Polonez ogińskiego, że nawet się zapomina, że Ogiński miał imiona i był człowiekiem z krwi i kości. Michał Kleofas Ogiński. Przybliżmy tę postać nieco bardziej.
Michał Kleofas Ogiński był szlachcicem, który związany był częściowo z kresami polskimi, ale też był amatorem, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki. Był autorem na pewno 12 polonezów, które wyszły za jego życia. Stały się niezwykle popularne, były wydawane w bardzo różnych krajach, właściwie w całej Europie, ale nie tylko w Europie, bo nawet w Ameryce. W pewnym sensie Michał Kleofas Ogiński już za swojego życia stał się legendą. A trzeba przypomnieć, że żył na przełomie XVIII i XIX wieku. I trzeba jeszcze powiedzieć, że w jego życiu były epizody, które nie były związane z Polską. Mianowicie pod koniec lat 90. XVIII wieku na kilka lat z Polski wyemigrował. Później wrócił, osiadł w swoim majątku na Kresach.
Zalesie, dobrze pamiętam? Tak to
chyba
się
tak,
nazywało.
Chyba tak. Warto wiedzieć również to, że jego druga żona była Włoszką. I to małżeństwo nie najlepiej się układało. W rezultacie około roku 1820, prawdopodobnie też w rezultacie innych wydarzeń, Michał Kleofas Ogiński wyjechał do Florencji i tam już spędził końcówkę swojego życia, a zmarł w roku 1833. Warto wiedzieć również o tym, że będąc we Florencji, a był tam sam, bez rodziny, jego żona Włoszka została w Polsce, a on był właśnie we Florencji. Będąc sam, bez rodziny, mocno schorowany pod koniec życia, napisał 4 takie eseje, można powiedzieć, które zachowały się w rękopisie, ale później w latach 50. XX wieku zostały przetłumaczone z języka francuskiego, ponieważ napisał to po francusku. 4 eseje zatytułowane Listy o muzyce. Te eseje zostały napisane w roku 1828. Wspominam o nich nie bez kozery, ponieważ stanowią one bardzo ciekawy dokument tak naprawdę życia i myśli o muzyce Michała Kleofasa Ogińskiego. A zatem jego życie było związane częściowo z Polską, ale częściowo z Włochami, częściowo też z Berlinem jeszcze wcześniej.
To możemy dodać, że o takich ludziach mówiono wówczas dilettanti, czyli ktoś, kto zajmuje się wieloma różnymi rzeczami, między innymi muzyką. Z dzisiejszej perspektywy ta wiedza muzyczna i umiejętności muzyczne, kompozytorskie, ale też teoretyczne były na bardzo wysokim poziomie, ale nie było to podstawowe zajęcie Michała Kleofasa Ogińskiego. On był politykiem między innymi, jak trzeba to walczył. Bardzo ciekawa postać.
Owszem, była to postać bardzo ciekawa, natomiast jako kompozytor, to można tutaj wspomnieć nie tylko o polonezach, ale komponował także marsze, komponował pieśni, skomponował nawet operę, niezbyt zdaje się udaną, ale próbował po prostu swoich sił na niwie muzycznej, przy czym sam uważał się właściwie za amatora, a nie profesjonalnego muzyka. Mhm.
Czy wypomnimy mu targowicę?
Możemy mu wypomnieć. Tak.
No, to jest taka mniej chlubna karta w jego życiorysie, bo rzeczywiście przystąpił do targowicy i w tym gorącym okresie opowiedział się po stronie carycy Katarzyny II.
Tak, ale z drugiej strony po pierwszym rozbiorze Polski był tak przybity tą sytuacją, że sam pisał w swoich listach o muzyce, że przez kilka lat w ogóle nie był w stanie niczego komponować. W ogóle nie był w stanie zajmować się muzyką. Tak bardzo ta sytuacja była dla niego przygnębiająca. Więc można powiedzieć, że jednak sprawy Polski były dla niego bardzo ważne, ale z drugiej strony to, że został księciem, to też na własny wniosek wysłał odpowiedni wniosek do cara i w efekcie dostał właśnie ten tytuł książęcy. Jest to postać złożona również pod względem politycznym.
Tak, i tutaj na pewno nie ma łatwych odpowiedzi. To nie jest jednowymiarowa postać i też tamte wybory nie były jednowymiarowe. Pamiętajmy o nich, ale dyskusję na ten temat zostawmy na inną okazję, bo tutaj przy samej muzyce całkiem wiele się dzieje, o czym będziemy za chwilkę jeszcze rozmawiać. No więc właśnie, tradycja wiąże poloneza Amol, pożegnanie ojczyzny, z Ogińskim właśnie. To dopowiedzmy, jak jeszcze chwilę temu o tym mówiono i co jeszcze chwilę temu uznawano za rzecz pewną?
Te informacje na temat pożegnania ojczyzny możemy czerpać z bardzo różnych lektur i pierwszym miejscem, do którego przeciętny użytkownik kultury sięga, to jest oczywiście Wikipedia. Możemy tam między innymi przeczytać, że Michał Kleofas Ogiński napisał swój polonez na skutek przeżyć związanych, tam napisano, z walką w Legionach Dąbrowskiego. On nigdy z Legionami Dąbrowskiego nie był związany. Legiony Dąbrowskiego to jest zresztą troszeczkę późniejsza sprawa, ale w każdym razie napisano, że był zmuszony opuścić Polskę i to był dla niego impuls, żeby napisać polonez zatytułowany Pożegnanie Ojczyzny. I trzeba powiedzieć, że ten koncept dotyczący właśnie dokładnej daty powstania tego poloneza, roku 1794, jest takim konceptem powszechnie jak gdyby uznawanym. Możemy go w tej chwili znaleźć nawet w podręcznikach szkolnych, gdzie znajdziemy informację, że ten polonez został wydrukowany w roku 1794. Ale jeżeli szukamy tego druku gdzieś w bibliotekach, to nie jesteśmy w stanie go znaleźć.
A no właśnie, i tu się otwiera ta niezwykła zagadka i ta niezwykła sytuacja, która sprawiła, że spotkaliśmy się przed mikrofonami, aby o niej właśnie porozmawiać. Bo okazuje się, że to, co jeszcze chwilę temu uznawane było za pewnik, tak jak powiedziałaś, trafiło do podręczników, z podręczników do Wikipedii. Właściwie większość muzykologów wykształconych powie Ogiński. No tak, polonez, zgadza się, nie mam co do tego wątpliwości. Okazuje się, że to jednak nie jest rzecz bezdyskusyjna i pewne wątpliwości należy mieć, a co więcej, są pewne ustalenia, które pokazują, że jest zupełnie inaczej. A zatem, czy możemy twierdzić dzisiaj, że Michał Kleofas Ogiński jest autorem poloneza Amol nazywanego Pożegnanie Ojczyzny?
No niestety nie możemy tego powiedzieć w 100%, a nawet nie możemy takiego twierdzenia wypowiedzieć jako prawdziwego w 20%. Wszystko wskazuje na to, że to nie on był autorem tego poloneza. I tego między innymi możemy się dowiedzieć, a może nie tyle dowiedzieć, ale już domyślić. To może nam, mogą nam zasugerować jego listy o muzyce. Ogiński pisze tam o różnych swoich polonezach i o tych, które cieszyły się wielką popularnością. Takim polonezem był między innymi polonez F-dur, który w jego czasach znany był właśnie jako polonez Ogińskiego. Nie trzeba było mówić, o jaki polonez chodzi. To był właśnie ten. Tylko to nie był polonez A-moll, Pożegnanie Ojczyzny. nigdzie w swoich listach, pisząc o tym, które jego utwory były popularne w jego czasach, nie wspomina o polonezie a mol. Natomiast wspomina czasami o takich historiach dosyć zabawnych, o tym, że przypisywano mu jeszcze za jego życia polonezy, które tak naprawdę nie były jego autorstwa. No, między innymi do takich należał polonez zwany polonezem Kościuszki, który został wydany bodajże w Paryżu w takim druku zawierającym 3 utwory tego gatunku. Zostały one wydane jako polonezy Ogińskiego i kiedy Ogiński zobaczył ten druk, to mówi, no 2 na pewno są moje, ale co do tego trzeciego, byłbym bardzo nieszczęśliwy, gdybym miał być jego autorem. I jego główną zaletą jest to, że jest nazwany polonezem Kościuszki.
Czy byłaby szansa, że to sam Kościuszko go skomponował?
Zapewne nie. Pewnie nigdy się nie dowiemy, kto był autorem, chociaż nie wiadomo. Muzykolodzy mają narzędzia takie, żeby dociekać czasami autorstwa kompozycji, których kompozytorzy się po prostu nie ujawnili w odpowiednim momencie.
A Kościuszko też muzyką się zajmował, więc kto wie, kto wie. No ale to odłóżmy tę zagadkę, zostawmy na bok. Czy dobrze zrozumiałem, że w ogóle o żadnym polonezie a mol w swoich pismach Ogiński nie wspomina?
Dobrze zrozumiałeś. Rzeczywiście, czytając te listy o muzyce i szukając bardzo dokładnie, można powiedzieć, szukając właśnie jakiejkolwiek wzmianki o polonezie a mol albo polonezie Pożegnanie Ojczyzny, nie znajdujemy absolutnie nic.
Jedyne co to polonez Ogińskiego, ale to był inny polonez, polonez F-dur.
Tak, to tutaj tak jest... były polonezy, które cieszyły się rzeczywiście olbrzymią popularnością i do takich należał właśnie polonez F-dur.
To teraz dochodzimy do takiego bardzo ciekawego momentu. Wiemy już, że udało ci się ustalić, że przypisywanie poloneza a-mol Pożegnanie Ojczyzny Ogińskiemu jest bardzo ryzykowne, a wręcz jest niezbyt uprawnione, jeśli można powiedzieć, z perspektywy źródeł. To teraz ciekawi mnie, jak doszłaś do tego punktu. Co było takim momentem, w którym powiedzmy parę lat temu pani profesor Agnieszka Leszczyńska, zapytana, kto skomponował poloneza a-mol Pożegnanie Ojczyzny, pewnie odpowiedziałaby bez wahania, no Ogiński, ale później nagle coś się stało, że zaczęłaś szukać, sprawdzać i dzisiaj wiesz już coś innego.
Mniej więcej 10 lat temu pewna instytucja, której nie będę w tej chwili wymieniać, poprosiła mnie o ekspertyzę odnoszącą się do dawnej muzyki polskiej, o zrobienie wykazu takich najważniejszych utworów do roku 1794. I ta data 1794 została nie bez powodu wybrana, bo ta instytucja uznała, że właśnie jest to rok, w którym został skomponowany najsłynniejszy chyba polski polonez. Wtedy zaczęłam się przyglądać źródłom, ponieważ ja na co dzień zajmuję się muzyką znacznie dawniejszą, przede wszystkim muzyką XVI wieku, ale jestem przyzwyczajona do szukania w źródłach pierwowzorów różnych utworów.
Ad fontes.
Ad fontes, właśnie. I źródła są dla mnie zawsze najciekawsze. I zadałam sobie pytanie, skąd wiadomo, że ten polonez powstał w 1794 roku? A takie informacje możemy znaleźć również nie tylko w Wikipedii, ale również w profesjonalnych słownikach muzykologicznych. Nie znalazłam odpowiedzi w tych słownikach. Nie znalazłam takiej odpowiedzi również w książkach muzykologicznych, które odnoszą się do XIX wieku, do twórczości również Michała Kleofasa Ogińskiego. I zaczęłam szukać właśnie w źródle może najważniejszym. Jest to znakomity katalog poloneza, autorstwa Stefana Burcharta i jego współpracowników, już nie będę wszystkich nazwisk tutaj wymieniać. Jest to katalog, który został wydany w latach 70. XX wieku, a konkretnie ten tom, w którym Polonez Pożegnanie Ojczyzny jest opisany, to jest rok 1976. Zwracam na to uwagę, ponieważ prawdopodobnie od tego czasu też pewne przekonania o tym Polonezie Pożegnanie Ojczyzny trochę się utrwaliły, przynajmniej w świadomości muzykologów, a nie takich przeciętnych użytkowników kultury muzycznej. I w tymże katalogu przeczytałam wszystko, co na temat Poloneza A-moll Michała Kleofasa Ogińskiego zostało napisane. I ze zdziwieniem zobaczyłam, że właściwie pierwszą edycją z nazwiskiem Ogińskiego jako autora jest edycja z roku 1855, czyli powstała już 22 lata po śmierci autora. Ignacy Felix Dobrzyński wydał Polonezy Ogińskiego w swoim opracowaniu, 14 polonezów Ogińskiego, przy czym napisał, że dwa z tych polonezów, D-moll i A-moll, są po raz pierwszy w ogóle wydane i do tej pory były w ogóle nieznane. I rzeczywiście znajdujemy tam znany nam polonez A-moll, tyle że bez tego tytułu, który powszechnie w tej chwili jest pamiętany.
Pożegnanie Ojczyzny.
Pożegnanie Ojczyzny, tak. Zainteresowało mnie w takim razie, kiedy ten tytuł się pojawił. Okazuje się, że dopiero kilka lat później, w innym wydaniu, mianowicie w Kijowie, Antoni Kocipiński, prawdopodobnie w roku 1859, wydał ten Polonez Pożegnanie Ojczyzny, ale pod tytułem bynajmniej nie polskim, który znamy, tylko Les Odiers à la Patrie. A zatem pojawia się tytuł francuski. Tytuł polski pojawia się po raz pierwszy w edycji mniej więcej z roku 1860-61 w warszawskiej edycji w drukarni Józefa Kaufmana i Ferdynanda Hessika. Prawdopodobnie ten francuski tytuł jest wcześniejszy od tytułu polskiego, ale co ciekawe, ten tytuł jest znacznie późniejszy od samego Poloneza. Dobrzyński nie znał jeszcze tego tytułu. Dobrzyński wydał ten polonez po prostu jako Polonez A-moll. Porównanie tych dwóch wersji pokazuje, że różnią się one od siebie, chociaż obydwie są na tyle charakterystyczne, że każdy, który zna tego Poloneza, usłyszy i w jednej, i w drugiej ten sam utwór, chociaż trochę inaczej opracowany.
A jakie zmiany zostały wprowadzone? Jakieś figuracje?
To nie tylko figuracje. Poprzestawiana została kolejność taktów.
Aha.
Trio zupełnie inaczej rozpoczyna się u Dobrzyńskiego, zupełnie inaczej u Kocipińskiego. Generalnie rzecz biorąc, widać, że to są jak gdyby dwa różne opracowania jakiegoś wcześniej istniejącego utworu. I to było kolejnym znakiem zapytania. Dobrze, a w takim razie skąd Dobrzyński, a potem Kocipiński i inni autorzy wzięli ten pierwowzór? No i tutaj znowu katalog Stefana Burcharda trochę staje się pomocny. W tym katalogu znajdujemy informację, że prawdopodobnie, czy nawet na pewno po raz pierwszy ten polonez został wydany około roku 1830-31 w Warszawie pod nazwiskiem Kaspra Napoleona Wysockiego, ale został wydany anonimowo. W tej sytuacji postanowiłam dotrzeć do tego poloneza i zobaczyć, co tam tak naprawdę jest. I
to, przepraszam, muszę ci przerwać, bo powiedziałaś, że wydany pod nazwiskiem Kacpra Napoleona Wysockiego, ale też dodałaś, że anonimowo. Jak to rozumieć?
Ano właśnie. Jest to edycja, gdzie znajdujemy między innymi tytuł Polonaise Nationale par Kacper Napoleon Wysocki. I karta tytułowa sugerowałaby, że autorem jest właśnie Wysocki. Ale w środku znajdujemy polonez, który bardzo przypomina nam znany polonez Pożegnanie Ojczyzny. Istnieją pewne różnice w stosunku do tego, co znamy z edycji Dobrzyńskiego i z edycji Kocipińskiego. Trochę inny jest rytm na początku, jakieś różnice właśnie w figuracjach, ale generalnie rzecz biorąc wyraźnie widać, że jest to ten sam polonez i że najprawdopodobniej stał się on punktem wyjścia właśnie dla tych opracowań 20 kilka lat późniejszych. I teraz powstaje pytanie, dobrze, ale dlaczego nie ma tutaj nazwiska Ogińskiego?
Który jeszcze żył w tym czasie, dobrze liczę?
W 1831 oczywiście żył, więc gdyby to był jego polonez, jego nazwisko powinno się tam pojawić. I teraz prawdopodobnie historia wyglądała tak. Wszyscy oczywiście znamy poloneza Pożegnanie Ojczyzny Ogińskiego. Mamy w pamięci charakterystyczny jego początek i dalszy ciąg. I najprawdopodobniej autorzy katalogu poloneza, przede wszystkim Stefan Burchardt, ale jego współpracownicy także, Maria Prokopowicz, kiedy dotarli do tej edycji Wysockiego i zobaczyli tam znany sobie utwór, pomyśleli, aha, został tutaj po prostu wydany anonimowo utwór Ogińskiego, polonez Ogińskiego, a Wysocki po prostu przypisał sobie jego autorstwo, bo tylko nazwisko Wysockiego jest na karcie tytułowej.
A nie mogło tak być?
Mogłoby tak być, gdybyśmy w ogóle znaleźli jakiekolwiek źródło wcześniejsze od Wysockiego z nazwiskiem Ogińskiego, a takiego źródła nie ma. Szukali rękopisów tego poloneza Pożegnanie Ojczyzny wcześniejszych od wydań tych edycji Dobrzyńskiego i Kocipińskiego z lat 1859-1860. Szukali różni muzykolodzy i nigdy nie udało im się na coś takiego trafić. Najwcześniejsze znane źródło tego utworu w jego pierwotnej wersji jest znane pod nazwiskiem Kacpra Napoleona Wysockiego.
To skąd ta wolta późniejsza? Bo rozumiem, że rzeczywiście te argumenty mnie przekonują, że skoro nie ma wzmianki u Ogińskiego o polonezie Amol, skoro nie ma rękopisów, to rzeczywiście bierzemy na warsztat to, co jest wydane jako pierwsze, a jest wydana ta melodia, już tak ją nazwijmy, pod nazwiskiem Kacpra Wysockiego. Ale to skąd później zapomnienie Kacpra Wysockiego i przypisanie tej melodii Ogińskiemu?
Najprawdopodobniej zadziałał tutaj mechanizm dobrze znany historykom muzyki. Polonez Wysockiego zapewne rozchodził się również w wersjach rękopiśmiennych. Można przypuszczać, że kolejni kopiści trochę go zmieniali, coś tam dodawali, dodali między innymi ten charakterystyczny początkowy rytm, którego nie ma u Wysockiego, ale generalnie rzecz biorąc zachowali całą substancję harmoniczną i melodyczną tego utworu. Prawdopodobnie właśnie kolejne rękopiśmienne kopie powstawały i zawsze jest taka tendencja, żeby szukać autora. ponieważ najbardziej znanym autorem polonezów w tamtym czasie, no oczywiście oprócz Chopina, ale Chopin był bardzo profesjonalnym muzykiem, a tutaj chodzi o taką muzykę salonową. Najbardziej znanym autorem był właśnie Michał Kleofas Ogiński. Można sobie wyobrazić, że na jakiejś kopii rękopiśmiennej ktoś po prostu dopisał jego nazwisko.
Że to pewnie Ogińskiego.
Że to jest na pewno Ogińskiego, no bo kto mógł napisać takiego poloneza. I później kolejne jak gdyby wersje tego poloneza, pewnie w kolejnych odpisach, ale już pod nazwiskiem Ogińskiego, jeden odpis dotarł do Dobrzyńskiego, inny odpis dotarł do Kocipińskiego, bo prawdopodobnie ten polonez przez jednego i drugiego kompozytora, bo Kocipiński był nie tylko wydawcą, ale również kompozytorem, prawdopodobnie powstały zupełnie niezależnie od siebie te dwie wersje, bo one się znacząco różnią. I teraz Kocipiński, który był nie tylko kompozytorem, nie tylko właścicielem wydawnictwa, ale również, można powiedzieć, przedsiębiorcą dbającym o to, żeby sprzedać swój produkt. Kocipiński dbał o to, żeby wszystkie edycje z jego kijowskiego wydawnictwa były uwzględniane w ówczesnych katalogach księgarskich. I prawdopodobnie na potrzeby tych katalogów, na potrzeby również marketingu, tak to nazwijmy, wymyślił chwytliwy tytuł Les adieux à la patrie, czyli pożegnanie ojczyzny. Polonez, który pojawiał się w tych katalogach właśnie z takim tytułem, na pewno bardziej przyciągał wzrok niż zwykły polonez a mol.
No tak, czyli teraz zaczyna to układać się w całość. Mamy kompozycję Pożegnanie Ojczyzny, Ogiński, to kiedy on mógł ją skomponować? Kiedy się z tą ojczyzną żegnał? A tak, miał taki epizod w latach 90., to pewnie wtedy skomponował. Nie wiemy, nie ma przekazów, to pewnie wtedy skomponował.
Tak.
Chyba można by to zrekonstruować.
Tak najprawdopodobniej było, że muzykolodzy, ale nie wszyscy muzykolodzy, ale ktoś z muzykologów wpadł na taki pomysł. Tytuł niewątpliwie wiąże się z biografią księcia Ogińskiego. I stąd właśnie rok 1794, w którym Ogiński po raz pierwszy na kilka lat opuścił Polskę, stał się asumptem do wyznaczenia daty, w którym jakoby powstał polonez Pożegnanie Ojczyzny. Polonez, którego nie skomponował Ogiński i tym bardziej Ogiński nie nadał mu właśnie tego znanego nam tytułu.
I wszystko wskazuje na to, że kompozytorem tego popularnego utworu był Kacper Napoleon Wysocki. Niewiele o nim wiemy w gruncie rzeczy. Wiadomo, że był pianistą, wiadomo, że był rówieśnikiem Chopina, urodzony też w roku 1810. Wiemy, że zmarł w roku 1850 jako młody człowiek. Wiemy, że koncertował, że bardzo lubił grać utwory Chopina właśnie, ale także Lista, także Thalberga. Wiemy, że komponował Mazury, Krakowiaki, garść innych utworów również się znajdzie, ale prawdopodobnie jest to postać jeszcze do odkrycia, a na pewno do odkrycia koncertowego, co do tego nie mam wątpliwości. No i kto wie, czy to nie jest ten moment, kiedy zaczniemy się przyglądać Kacprowi Napoleonowi Wysockiemu bliżej. To dla nas sensacja, ale prawdę powiedziawszy, dla środowiska naukowego to nie jest takie bardzo dziwne, że jeden utwór przypisywany do tej pory komuś nagle okazuje się, że musi być przypisany komuś innemu. Czasami zdarza się w historii muzyki, że kompozytor jest, a za chwilę go nie ma, bo okazuje się, że źródła pokazują, że no po prostu pomyliliśmy postaci i że to samo imię było przypisywane jednemu twórcy, a trafiło do drugiego i tak dalej, i tak dalej. Takich zagadek trochę było w historii muzyki, nie tylko polskiej.
Owszem, to jest sytuacja bardzo powszechna, ponieważ ja na co dzień zajmuję się bardziej muzyką dawniejszą, muzyką renesansu. Właściwie mam z tym dosłownie codziennie do czynienia. Czasami studenci pytają mnie na przykład, ile motetów napisał Josquin des Prez. I nie potrafię tego powiedzieć, ponieważ 10 lat temu uważano, że była to taka liczba, później się ta liczba zmienia. Jedne utwory, które były z całą pewnością uważane za kompozycję danego twórcy, za rok okazuje się, że są utworami kogoś zupełnie innego. W dawniejszych czasach była to dosyć powszechna sytuacja, że po prostu przepisywano utwory z druków albo z jakichś rękopisów, nie podając przy tym autora, a później autor, najczęściej znany, był danemu utworowi przypisywany. Chciałabym tutaj może podać taką anegdotę, mianowicie Adrian Villard dotarł kiedyś na dwór papieski, dwór papieża Leona X i usłyszał, że kapela papieska śpiewa jego kompozycję. A był wtedy jeszcze takim bardzo mało znanym kompozytorem. Ta kapela śpiewała jego motet i Villard się ucieszył i powiedział: o, jak się cieszę, że mój utwór jest znany nawet w Rzymie. I wtedy śpiewacy papiescy, jak się dowiedzieli, że jest to kompozycja Villarda, a nie Josquina, bo jako taką ją właśnie wykonywali, przestali po prostu ten motet śpiewać. O czym to świadczy? Świadczy o tym, że utwory funkcjonują nie tylko dlatego, że są piękne, że się nam podobają, że są wartościowe, ale lepiej w świadomości odbiorców funkcjonują utwory, które znane są pod nazwiskami sławnych kompozytorów, a nie kompozytorów, o których niewiele ludzi słyszało. I prawdopodobnie podobna sytuacja miała miejsce właśnie z polonezem Pożegnanie Ojczyzny. Pod nazwiskiem Michała Kleofasa Ogińskiego, bardzo znanego, lubianego autora polonezów, kompozycja rzeczywiście miała szansę na szerokie rozpowszechnienie się.
Bo o Wysockim nikt nie pamiętał.
Ja nie sądzę zresztą, żeby Dobrzyński wiedział, że przerabia utwór Wysockiego. Myślę, że dotarł do niego ten utwór w jakimś rękopisie, prawdopodobnie właśnie z nazwiskiem Ogińskiego, ale ktoś, jakiś anonim, przypisał ten utwór Ogińskiemu i potem ten utwór już pod tym nazwiskiem funkcjonował. A co najważniejsze, funkcjonował, i to już nie zasługa Dobrzyńskiego, bo on na ten pomysł nie wpadł, to zasługa Kocipińskiego, a później Kaufmana, który ten francuski tytuł przerobił na polskie Pożegnanie Ojczyzny. I ten tytuł stał się właściwie takim wehikułem, dzięki któremu ten utwór nie tylko bardzo piękny, łatwo wpadający w ucho, łatwy do zapamiętania, ale jeszcze dodatkowo opatrzony odpowiednim tytułem, stał się rzeczywiście utworem ikonicznym.
Ten tytuł jest bardzo ważną częścią tej układanki. Bardzo wielu słuchaczy zapewne, kiedy ma kontakt z tą konkretną melodią i wie o tym, że ma ona ewokować stany emocjonalne, które wiązały się z opuszczeniem ojczyzny, nie Polski, zwracam uwagę na to, to nie jest pożegnanie Polski, to jest pożegnanie ojczyzny, a więc i Białorusini, i Rosjanie, i Ukraińcy, każdy ma jakąś ojczyznę, którą w którymś momencie może żegna, albo może wyobraża sobie, co czują ludzie, którzy ojczyznę zostawiają. Bardzo bezpieczny poziom sentymentalizmu, tak bym powiedział, ale jednocześnie rzecz bardzo nośna i chwytliwa, która ocaliła tę kompozycję. Tak by to chyba trzeba też powiedzieć, że nie możemy dzisiaj chyba oceniać tego dodatku jako pewnej wady, która zmienia intencje Kacpra Wysockiego, no ale jako pewien dodatek, który pozwolił tę kompozycję zachować. Tylko teraz, co z tym fantem zrobić? jeśli pójdziemy na krakowskie przedmieście w Warszawie, czy na rynek główny w Krakowie i spytamy o kompozycję, którą zanucimy, wszyscy powiedzą, ci, którzy rozpoznają, no tak, Pożegnanie Ojczyzny Ogińskiego. Jak teraz o tym utworze mówić? Jak go nazywać, skoro wiemy, że to nie jest Ogińskiego kompozycja?
Rzeczywiście jest z tym problem, ponieważ no, już wiemy, że ta kompozycja nie może funkcjonować jako utwór Michała Kleofasa Ogińskiego. Ale ponieważ jest to już w kulturze utrwalone, że polonez Pożegnanie Ojczyzny jest polonezem Ogińskiego, to być może należałoby traktować ten związek frazeologiczny polonez Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego jako tytuł tego utworu,
no tak.
A przy okazji dodać po prostu nazwisko właściwego autora. Tylko tu jest kolejny problem, dlatego że nikt już w tej chwili nie wykonuje tego poloneza w wersji takiej, jak skomponował ją Wysocki. Są dwie te podstawowe wersje. Wersja Dobrzyńskiego i wersja Kocipińskiego. I z nich z kolei powstały kolejne opracowania, na przykład na różne instrumenty, opracowania również wokalne. I te dwie podstawowe wersje też w swoich przekształceniach obecnie funkcjonują w naszej kulturze. Być może trzeba będzie dodawać jeszcze nazwiska tych, którzy
opracowali
ten polonez Wysockiego, ale o Wysockim oczywiście nie można zapomnieć. I chyba to miła jest konstatacja, że możemy od zapomnienia ocalić kompozytora właściwie do tej pory zupełnie niemalże nieznanego.
Rozmawialiśmy dzisiaj o kompozycji Polonez Amol Kacpra Wysockiego. Utwór zwany Polonezem Pożegnanie Ojczyzny, przypisywanym Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu, dostępnym w opracowaniach Ignacego Dobrzyńskiego oraz, jak miał na imię Kocipiński?
Antoniego Kocipińskiego.
Muszę zapamiętać, bo teraz być może tak będzie trzeba podawać, Antoniego Kocipińskiego, które to opracowanie również jest bardzo popularne. O tym utworze rozmawialiśmy i myślę, że teraz, kiedy usłyszą Państwo tę melodię, którą, czy ja ją pamiętam, tam, taradam, dam, dam, da, da, dam. Kiedy Państwo o niej sobie przypomną, kiedy doleci do Państwa w tym czy innym wykonaniu, być może pomyślą Państwo ciepło o muzykologach, a w szczególności o profesor Agnieszce Leszczyńskiej, która gościła dzisiaj w naszym studiu. Bardzo Ci, Agnieszko, dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za miłą rozmowę i dziękuję za uwagę.
Zostawiam Państwa z refleksjami o muzyce, o polonezach do czasu kolejnego odcinka z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Mam nadzieję, że już niedługo. Wszystkiego dobrego. Mariusz Gradowski. Tak żegnałem się jesienią 2023 roku, nie przypuszczając, że lada moment, za kilkanaście tygodni przyjdzie nam spotkać się z Agnieszką Leszczyńską ponownie, aby nagrać epilog do naszej rozmowy. Okazuje się bowiem, że muzykologia także ma swoje twisty, zwroty akcji, niespodziewane odkrycia, które na nowo zmieniają obraz historii. Niczym w kalejdoskopie przesuwają się dokumenty, źródła, interpretacje, tworząc nowe znaczenia. A zatem tak, zostawiliśmy Państwa wówczas z wiedzą, że autorem poloneza Amol, znanego jako Polonez Ogińskiego, najprawdopodobniej nie jest sam Michał Kleofas Ogiński, a jest nim najprawdopodobniej Kacper Wysocki. A tymczasem, droga Agnieszko, w pierwszym numerze muzyki z 2024 roku jest artykuł, którego ustalenia taką możliwość podważają.
Właśnie. Dzięki panu Wojciechowi Gurgulowi, który jest specjalistą od muzyki gitarowej, dowiadujemy się, że polonez Amol miał również swoje gitarowe odsłony. Co więcej, okazuje się, że te najwcześniejsze znane wersje gitarowe tegoż poloneza powstały czy pochodzą z tego czasu, co właśnie polonez Kaspra Napoleona Wysockiego. Jedna z tych wersji z całą pewnością jest nawet od niego wcześniejsza. Co to znaczy? Ano znaczy to, że Kaspar Napoleon Wysocki z pewnością nie był autorem poloneza A-moll, znanego jako polonez Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego, tylko według dzisiejszej naszej wiedzy był po prostu pierwszym autorem znanym, pierwszym znanym autorem fortepianowej jego wersji.
No to podkreślmy to wyraźnie. Kacper Wysocki jednak nie jest autorem i przypomnijmy, chodzi o daty, tak? Te daty się nie zgadzają.
Tak, daty się nie zgadzają, dlatego że dzięki ustaleniom pana Wojciecha Gurgula wiemy już w tej chwili, że co najmniej 2 lata przed pojawieniem się, przed publikacją poloneza Kaspra Napoleona Wysockiego, który, przypomnijmy, wówczas był bardzo młodym człowiekiem, więc raczej tego poloneza nie mógł wcześniej skomponować, tylko w 1831. Otóż z roku 1829 pochodzi wersja gitarowa tegoż poloneza, która została opublikowana w Petersburgu przez Andrzeja Sychrę. Andrzej Sychra urodził się w Wilnie, był synem nauczyciela muzyki, nauczyciela gry na harfie, który pochodził z Czech. Józef Sychra, czy Józef Sychra, był ojcem Andrzeja Sychry. Andrzej Sychra grał zarówno na harfie, podobnie jak jego ojciec, jak też na gitarze. I w latach 20. w Petersburgu regularnie wydawał muzykę gitarową, między innymi zbiory polonezów. I wśród tych polonezów znalazł się właśnie nasz polonez. Żeby było ciekawiej, nie był to polonez w tonacji A-moll, tylko w tonacji G-moll, ale to był ten sam właśnie polonez, który znamy jako polonez Pożegnanie Ojczyzny. Co ciekawe, Andrzej Sychra znał z pewnością dość dobrze twórczość Michała Kleofasa Ogińskiego, ponieważ niektóre ze swoich polonezów właśnie opatrzył nazwiskiem tego kompozytora. Ale w przypadku naszego poloneza A-moll, czy u niego G-moll, ten polonez został wydany jako utwór anonimowy.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, nowe ustalenia sprawiają, że nie możemy już powiedzieć, że autorem tego poloneza jest Kacper Wysocki. Raczej na pewno nie. Natomiast, jeśli dobrze rozumiem, nie przywracają one tej pewności, że skomponował owego poloneza Michał Kleofas Ogiński.
Moim zdaniem absolutnie nie. Między innymi sam fakt, że Andrzej Sychra znał twórczość Ogińskiego i wykorzystywał czy podawał nazwisko tego kompozytora przy innych polonezach, świadczy o tym, że tego poloneza akurat nie uważał za kompozycję tego akurat twórcy.
Co idzie w parze z innymi ustaleniami dotyczącymi tego poloneza, o czym rozmawialiśmy wcześniej na jesieni tak. ubiegłego roku. Czyli co? Dalej nie wiemy, kto jest pewnym autorem, czyli jeszcze zagadka do odkrycia przed nami, kto wie, ale chyba najważniejsze jest to, że sam utwór się nie zmienia. Wzbogaca się jego historia, wzbogacają się informacje o nim. Te zagadki dotyczące powstania nie są rozwiązane, ale sam utwór brzmi dalej, jest taki, jaki był w tych kolejnych wariantach. Możemy do niego wracać, to chyba bardzo ważne.
Rozpoznajemy ten utwór jako ciągle ten sam, ale jeżeli porówna się te różne warianty, to okazuje się, że one są czasami znacząco inne, już pomijając kwestię tonacji. Tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o 2 dalszych odkryciach pana Wojciecha Gurgula. odnoszących się właśnie do muzyki gitarowej. Otóż w latach 30., w roku 1836, czy przed tym rokiem, ale no, około roku 1836, opublikował znowu znany nam polonez, już w tonacji a-moll, wersję jego gitarową, niejaki Jan Ferdynand Bieliński, polski gitarzysta. Ta wersja, może najbardziej ze wszystkich znanych nam wczesnych wersji owego poloneza, najmniej go przypomina, pomijając tonację. I oczywiście znajdujemy tu charakterystyczne motywy, ale są one tak przekształcone, że rzeczywiście trudno to nazwać wybitnym opracowaniem tego poloneza. Natomiast co jest istotne, mianowicie Bieliński zatytułował ten polonez Polonoise Doguinski Les Adieux. I tu po raz pierwszy pojawia się nazwisko Ogińskiego. Pojawia się również jak gdyby element tego znanego nam dobrze tytułu Les Adieux, czyli Les Adieux à la patrie, czyli pożegnanie z ojczyzną. No tutaj nie jest pożegnanie ojczyzny, tylko po prostu pożegnanie. Jeżeli chodzi o ten tytuł, to on o niczym nie świadczy, ponieważ począwszy od znanej sonaty fortepianowej Beethovena, tytuł Les Adieux pojawia się w historii muzyki XIX wieku co najmniej 200 razy, o ile nie więcej, przy okazji różnych utworów. Był to po prostu bardzo popularny w owym czasie tytuł, więc absolutnie nie można go łączyć z tym późniejszym tytułem poloneza Pożegnanie ojczyzny. Natomiast co z nazwiskiem? To oczywiście jest zastanawiający fakt, ale znowu tutaj tłumaczenie, które już przedstawialiśmy jakiś czas temu, chyba da się podtrzymać. Ogiński był powszechnie znanym autorem polonezów i po prostu w sytuacji, kiedy ktoś miał do czynienia z jakimś zapewne jakoś jednak popularnym w tamtym czasie polonezem, który był uważany za ładny polonez, za ładny utwór, chciał jakieś nazwisko znanego kompozytora do niego dodać i to było nazwisko Ogińskiego. Notabene nie wiemy, o którego Ogińskiego mu chodziło, bo oczywiście również Michał Kazimierz Ogiński był autorem, kompozytorem, ale raczej chyba nie polonezów.
To jeszcze jedna postać dramatu, tak, można by tak powiedzieć. I kto wie, pytania się mnożą, jednoznacznych odpowiedzi nie ma. Może za jakiś czas spotkamy się znów, aby kolejny puzelek do tej układanki dołożyć, ale to już będzie w innym podcaście, w innym odcinku, prawdopodobnie jednakowoż DNA muzyki polskiej. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za to ponowne spotkanie i za tę podróż w czasie.
Dziękuję bardzo również za miłą rozmowę. Do usłyszenia.
Bardzo Państwu dziękujemy. Mariusz Gradowski, DNA Muzyki Polskiej.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.